Witam serdecznie wszystkich zgromadzonych. Na imię mam Bodek. Mój życiorys wyglądał mniej więcej tak, że przez prawie 20 lat babrałem się w dragach. Zajmowałem się produkcją, dealowaniem i zdarzyło się coś takiego, że dragi zeżarły mnie, całe moje życie, skasowały absolutnie wszystko w życiu, co miałem. Dokładnie wszystko. Dom, rodzinę, wszystko, czego się dorobiłem wcześniej. Absolutnie wszystko. Myślałem, że mam silną wolę, że dragami można się bawić, że mam silny charakter i osobowość. Okazało się, że odnośnie ćpania to nie działa w ogóle. To nie są te przebiegi. Zupełnie inny mechanizm. Równolegle pracowałem w showbiznesie całe życie. Do dzisiaj zresztą pracuję. Spotykałem się z różnymi ludźmi znanymi z okładek gazet. Słyszałem wiele różnych opinii na temat narkotyków. Mądrych, mniej mądrych, głupich i bardziej głupich. Chciałem właśnie o tym pogadać, o tych wszystkich rzeczach. Nie chcę nikomu mówić, co ma robić. Każdy w życiu decyzję podejmuje sam. Każdy sobie takie pytanie może zadać. Dokąd zmierzam? I sam sobie na nie odpowiedzieć. Ludzie swoimi wyborami kształtują swoją przyszłość i to jest pewne, że jak sobie narobisz gnoju w życiu, to sam sobie możesz podziękować. Jak będziesz miał fajnie, to generalnie to jest kwestia twoich wyborów jakichś tam wcześniej. Słuchajcie, w showbiznesie różni ludzie różne rzeczy gadają. Dzisiejsza przykładowo kultura hip-hopowa promuje jaranie, sprzedaje to jako coś świetnego, że trzeba to legalizować. Leroy twierdzi, że to w ogóle powinno leżeć w spożywczaku na półce koło majeranku i tak by było najlepiej. Możliwe, ale nigdy tak nie było i nie wiadomo, co by było za parę lat. Widać, co jest w Holandii. Kora Jackowska, wokalistka Manamu, kiedyś powiedziała, że ona jara zielsko i że jej to nie szkodzi. I że jej dzieciaki też jarają zielsko i że w ogóle razem sobie jarają i im to nie szkodzi, że jest świetnie. Może i tak jest. Ale to jest tylko prawdopodobieństwo, że jej nie szkodzi. Ja wiem, że każdy człowiek, który zaczyna jarać albo jara jakiś krótki czas, gada tak samo. Wszyscy twierdzą, że im to nie szkodzi, że mogą przestać kiedy chcą i że generalnie nie oddziaływuje to i na ich życie. Ale ja poznałem wielu ludzi z mojej ekipy, z nie mojej ekipy. Przykładowo ja z Katowic pochodzę, miałem kolegę Magika. Kojarzycie, o kim mówię? Magik z Kalibra. Magik też twierdził, że zioło nie szkodzi, że trzeba je legalizować i sprzedawał takie treści na płytach wszędzie. No i co, miały być święta, miało być fajnie, wszyscy kupowali prezenty, a Magik przypikował sobie przez okno. I tyle Magika widzieli. Jak to jest? Ma ktoś z was może plany samobójstwo popełnić w przyszłości, jak skończy szkołę na przykład? Jest ktoś taki? Nie ma takich ludzi. Ludzie nie planują odebrać sobie życie kiedyś w przyszłości. Ja takiego kumpla miałem, Candiego. Candy kupował sobie wora z kuna raz w tygodniu, siadał weekend przy piwsku, siedział ze wszystkimi i se jarał. Wszyscy jarali. I też mu to nie szkodziło. W tygodniu chodził do pracy, było wszystko dobrze. I pewnego dnia jego matka miała urodziny, zjechała się cała rodzina, takie małe dzieci. Na ich oczach wyskoczył przez balkon z 10. piętra. Taka powtórka z Magika, tylko że 5 lat wcześniej. Candy przed śmiercią jakiś dziwny się zrobił. Przestał ufać znajomym, podejrzliwie traktować wszystkich znajomych. Taki nieufny się zrobił. Po śmierci znaleziono u niego ostrą broń w chacie. Candy się po prostu czegoś bał, tylko on nawet nie był w stanie zlokalizować to, czego on się boi. Co go dręczy w życiu. Nie umiał nawet określić. A ja wiem, że to samo Magik miał. Taka schizka mała mu się włączyła, ale ta schiza wzięła góry nad wszystkim. Miałem takiego kolesia, też szafę. Jedyny wykształcony kolos naszej bandy. On miał wielką firmę, zarabiał kupę kasy, jeździł drogimi wózkami. Miał żonę, dzieciaka. Wszystko mu się w życiu zgadzało. Wszyscy mu generalnie zazdrościli. Wszyscy mieli taki plan mniej więcej, żeby tak się ustawić w życiu jak Szafa. I Szafa kiedyś się powiesił, odebrał sobie życie. I się wszyscy zastanawiali, kurczę, jak też taki człowiek sobie odbiera życie. Jak Szafa się powiesił, to w jego chacie znaleziono listy do wszystkich, garnitur do trumny. Okazało się, że on sobie już trumnę kupił, miejsce na cmentarzu. Że on napisał pełnomocnictwa na konta bankowe dla rodziny. Dwa tygodnie zrobił imprezę, na którą zaprosił wszystkich możliwych swoich znajomych i się żegnał. Ale jeszcze nikt nie wiedział, że on ma zamiar sobie życie odebrać. I co się okazało później? 10 lat wcześniej ojciec Szafy chorował na raka. Bardzo taki dramatyczny przebieg miała ta choroba. I w końcu zmarł. Szafa był jedynakiem, oglądał to z bliska. I Szafa zaczął nowe życie po tej śmierci. Zaczął robić firmę, firma zaczęła się kręcić, zaczął zarabiać duże pieniądze. I w pewnym momencie swojego życia stwierdził, że teraz się może wyluzować, może zacząć bawić, zaczął zielsko jarać. I nagle w jego głowie pojawiło się coś, czego nie mógł przewidzieć. Taka schiza zaczęła go dręczyć, że nowotwory są pokoleniowe, że przechodzą z ojca na syna. I okazało się, że to jest taka, na początku to była taka schiza, która gdzieś mu tam w głowie świtała, ale po krótkim czasie to tak urosło w jego głowie, że on na tym nie miał kontroli. On to próbował zapić wodą, zalać, zaćpać. Nie dało się. Okazało się, że tymi używkami on to tylko podlewał, że to rosło coraz większe i w końcu to wzięło górę nad wszystkim w jego życiu. Nad wszystkimi czynnikami w jego życiu. Nad rodziną, nad kumplami, nad firmą. Nie umiał wytrzymać tego ciśnienia i się wydyndał. Takich ludzi jest wielu. Ja znam więcej takich osób. W wyniku tak zwanej psychozy po prostu skaczą z okien, strzelają se w łeb, robią rzeczy, o które by się nigdy w życiu nie podejrzewali. To jest jeden z takich aspektów ćpania, których nikt raczej nie przewiduje ani nie wie. Haj, to jest składowa twojego całego życia, tego kim jesteś, do jakiej szkoły chodzisz, jakie masz zainteresowania, jakie środowisko i tak dalej. I to zostaje spotęgowane albo zdołowane. Tak samo jak magik nigdy nie miał w planach popełnić samobójstwa, czy Candy. Ta Kora nigdy nie mogła przewidzieć tego, że w wieku 40 tam iluś lat będzie wygadywać takie głupoty do mikrofonu i będzie myśleć, że jest mądra. W szczególności ludzie, którzy jarają, mają takiego matrixa, im się wydaje, że cały czas jest wszystko w porządku, że cały czas mogą przestać, kiedy chcą, że nic się nie dzieje. A tak naprawdę w mózgu zachodzą zmiany i inna rzeczywistość się pojawia. Ona się cały czas powoli wykrzywia, że ten, kto ci panie, nie potrafi tego zaobserwować, ale otoczenie z zewnątrz to widzi. Bardzo czytelnie, że coś się zmienia w jego życiu, że koleś innymi kategoriami zaczyna myśleć, inaczej świat widzieć. To jest bardzo częste i bardzo czytelne. Dragi zmieniają życiorysy wszystkim ludziom, wszystkim, którzy ćpają. Ja nie znam człowieka, który by zaczął ćpać. Nie znam ludzi, którzy by się zetknęli z dragami, zaczęli wrzucać i nie zmienił im się życiorys. Wszyscy. Takiego kumpla miałem, Paulosa. Paulos całe życie ćpał, pił i twierdził, że dragi go nie są w stanie niczym zaskoczyć. Że nic mu nie mogą zrobić, bo on nie zna na wylot. I kiedyś ktoś przywiózł całego wora grzybów, wszyscy wrzucili grzyby. I Paulos się zawiesił na 8 lat. No kurde, co za niefart. Nikt się nie zawiesił, tylko Paulos. Przecież jego nie mogły dragi zaskoczyć. Wiecie, co to jest za haj po grzybach? Taka kreskówka się włącza, że szok, że nie wiesz, co jest rzeczywistością, a co fikcją. Widzisz wszystko tak realnie, jak mnie teraz. A tego nie ma. Inni tego nie widzą. Może to jest fajne przez 2 dni, ale po tygodniu, jak on się budzi, a tu Asterix z myszką, Miki mu po chacie szaleją i on na to nie ma wpływu w ogóle, no to już jest trochę inaczej, nie? Jak rzeczywistość zaczyna być jakaś skonfliktowana z tym, co on ma w głowie, jak wyjście do sklepu zaczyna sprawiać problem, zaczęło się chodzenie po psychiatrach, do świrowni trafił, finalnie ma 500 zł renty, prawo jazdy mu zabrali, ma 35 lat teraz. Po 8 latach zaczął wracać powoli, wygląda na zdrowego, ale we łbie ma kisiel. Ma kisiel, totalny. Do roboty nie pójdzie, nikt mu nie da pracy. On ma zakaz wykonywania jakiejkolwiek pracy, jak na razie, bo on ma takie psychozy, że on się czegoś zaczyna bać, czegoś urojonego, jest nieprzewidywalny w swoich zachowaniach. Takie korbki pojawiają mu się w głowie nie wiadomo kiedy i nie wiadomo w jakim kierunku. Nie wiadomo, co go wystraszy. Często jakaś myśl przeleci przez jego łeb i on się jej wystraszy. I ty nie masz na to wpływu. Zmiana planów życiowych, totalna. Drugi mój kumpel dziki, Max, też fajny friend. Połowę życia żeśmy pili i ćpali. I też mówił, że dragi go nie zaskoczą. I pojechał w Bieszczady na żar się bielunia czy jakiegoś innego świństwa. I reset. Zresetowało mu łeb. Totalnie. W rozwoju cofnął się do 2-letniego dziecka. Totalnie skasowało mu twardy dysk we łbie. Zaczął mówić tak jak dziecko, tak myśleć takimi kategoriami takiego Jasia małego. Nie wiedział, co jest dobre, ani co jest złe. Mówił, że psiśko zmierza w dobrym kierunku. Dziki mówił, że przyszli koledzi do domu, przynieśli flaszkę i była super fajna impreza. A matka dzikiego mówi, że nikogo nie było, że narobił herbat, gadał do siebie i puszczał muzę przez całą noc. Fajnie, nie? On tak miał przez 2 lata, taki odjazd. Rzeczywistość wirtualna mu się włączyła, nikt jej nie widział oprócz niego. Zmienił plany życiowe swojej matce na maksa. On po 2 latach wrócił, cud, ale on ma zdefektowany procesor we łbie. Z nim gadasz, to jest inaczej. On ma takie opóźnienie 2-sekundowe. Znacie to, co? Niektórzy tak fabrycznie mają. Ale w waszym wieku takie defekty fabryczne mijają. A jeśli to jest defekt mechaniczny, to on już nie mija. I to jest ta różnica właśnie, że pracodawca jak będzie gadał z tym moim kolegą, to on widzi, że coś jest nie tak, że on jest lekko biały. Nie będzie wnikał, co mu jest, ale widzi, że jest trochę inaczej niż powinno być. Dragi potrafią zmienić rzeczywistość ludziom czasami w tak nieprzewidywalny sposób, że nikt nie jest w stanie przewidzieć czegoś takiego, że coś takiego może się wydarzyć. Mój kolega był wirtuozem w wieku lat 16, grał na wiośle po prostu jak Satriani. I też się wydarzyło coś nieprzewidywalnego w jego życiu. Sadził sobie zielsko i sobie jarał. I to nie był żaden skun, tylko normalne ziele, które sobie tam gdzieś sadził na ogródku. Eko, mówił, eko, stafik. Jara. W jego głowie pojawiła się jakaś też taka drobna schiza. On się zaczął ludzi bać. Taka psychoza. On stał na przystanku, były 4 osoby, to on już miał problem. Bo on się ich bał, bo oni jego myśli znali. Oni wszyscy na niego patrzeli cały czas. Pojawiał się gigantyczny problem. On się ich bał, normalnie on się musiał schować. Może dla przeciętnego człowieka by to nie był problem, ale dla gitarzysty to jest gigantyczny problem, bo jak on wychodzi na scenę i widzi pełną salę ludzi, to on ma pełno w gaciach. On zapomina, co on ma grać. On paraliżu dostawał ze strachu. Koledzy mu podziękowali w końcu. Co parę lat jakiś znajomy optymista bierze do kapeli, bo on jest dalej świetnym gitarzystą. I na próbach jest wszystko okej, ale on wychodzi na scenę i dalej ma nawalone w pory i nie wie, co grać. I koniec. I on ma sprzęt, on ma wiosło, on jest wirtuozem, on coraz lepiej gra. On w tej chwili ma ponad 3 dychy, on coraz lepiej gra. Jest wymiataczem i nie może grać. Kompletnie nie mógł czegoś takiego przewidzieć. Kurczę, co za niefart. Wszystkie warunki spełnia, żeby robić to, co potrafi, kocha i lubi i nie idzie. Takich ludzi naprawdę jest wielu. Takie okoliczności mogą się pojawić, których nikt nie jest w stanie przewidzieć. Tomasz, nasz kolega, sadził se zielsko, też ekostafik zaznaczam, świetny, nietoksyczny. Parę razy wrzucił grzyby, jakiegoś bielunia, ale to mu akurat nie zagrało i zrezygnował z tego. I jarał tak przez 1,5 roku i kiedy się obudził w szpitalu i lekarz się pyta, wie pan co się stało? Nie wiem. A wie pan jaki dzień dzisiaj mamy? Nie wiem. Nic nie wiedział. Okazało się, lekarz mówi, ma pan padaczkę, ma pan wredną padaczkę. I to jeszcze tak szpetną, która mu wyłącza funkcje życiowe. Dostaje ataku, serce przestaje działać, płuca, wszystko. Trzeba go odpalać od nowa do życia. Za każdym razem potrzebuje anioła stróża cały czas przy sobie praktycznie. Jeżeli kogoś przy nim nie będzie, jak dostanie takiego ataku, to koniec bajki będzie. Jak na razie zawsze ktoś był przy nim. I to samo, klient miał ambicje zostać samochodziarzem. Uczył się, prawo jazdy robił i tak dalej. I wszystko stracił, bo padaczka nie pozwala na to, żeby był kierowcą. Nie może nim być, bo nie dostaje klasyfikacji lekarskiej. I wszystkie jego plany życiowe wzięły w łeb. Jakbyście go dzisiaj zobaczyli, to jest mega kumaty gość. I w ogóle nie wygląda na chorego. Ale taka zmiana planów życiowych. Kompletnie nikt tego nie był w stanie przewidzieć. I wcale nie ćpał długo. I wcale nigdy się nie uzależnił. Nigdy się nie stoczył, nigdy w żyłę nie walił. A tu takie rzeczy. No kurde, co za niefart, no. Takich ludzi naprawdę jest bardzo wielu. Od korzenia koleżanka, Karolina. Ona już w przedszkolu potrafiła czytać. Całą szkołę miała świadectwa z paskiem, najlepsza w szkole. Poszła do liceum, to samo. W drugiej klasie liceum spotkała taką koleżankę z takim wyszczelonym ego w kosmos, która to twierdziła, że wszystko wie najlepiej. Na wszystko miała receptę. I też jej powiedziała, że dragi nie szkodzą, że wpieprzają się debile, że wystarczy mieć trochę silnej woli, trochę rozumu w głowie i da się ćpać bezpiecznie. I tak sobie jara łysku na raz w tygodniu, czasami jakąś krechę amfy, cały czas pełna kontrola. I nagle coś się zaczęło chrzanić w jej organizmie. Poszła do lekarza, ten ją wysłał na badania i lekarz mu mówi, pani przekwitła, pani jest przekwitnięta, w wieku lat 18 pani przekwitła. Co się dzieje, mówi, pani nigdy dzieci nie będzie miała. Tak zegar biologiczny przyspieszył u niej na maksa. Ale to się okazało, że to nie jest największy problem w jej przypadku. Ona później maturę zdawała i nie zdała żadnego przedmiotu. Genialne dziecko. Okazało się, że ośrodek pamięci w mózgu sobie uszkodziła. Że nie rejestruje, jest jak magnetofon bez głowicy. Cały rok się uczyła, kuła, korepetytorów rodzice zatrudniali. Kolejna matura znowu. No way. 3 razy już podchodziła do matury i jej nie ma. I totalna zmiana planów życiowych. Defekt mózgu. Nie wiadomo, co będzie robić w przyszłości. Czasem nie będzie na garnku rodziców całe życie. Nie wiadomo, co przyszłość przyniesie. Takich ludzi jest wielu, tylko że tacy nie lubią gadać o tym. Takie czasy. Ludzie mają być coraz lepsi, na fali, cały czas na górze. Nie lubią gadać o swoich defektach, bo to jest zła CV-ka już w tej chwili. Takich ludzi jest mnóstwo.
Wojna!
Dragi potrafią zmienić życiorys otoczeniu. Potrafią zmienić życie ludziom, którzy są wokół ciebie. Moi kumple kiedyś znaleźli ziemię obiecaną. Jeździli do Taszkentu, do Uzbekistanu, bo tam zielsko rośnie na ulicach. Tam to jest chwast, tak jak u nas pokrzywa. I stwierdzili, że to jest ziemia obiecana. I latali radzieckimi liniami za 100 dolców na drugi koniec świata. A tam za 300 dolarów szło się bawić cały rok, bo tam wszystko było tak tanie. Woda tania, ludzie fajni, zielsko rośnie wszędzie. I siedzieli tam po rok, po pół roku. I mój kumpel jeden wrócił stamtąd. Półtorej roku później urodził mu się syn. Syn ma defekt, nie ma dłoni. O takie ręce. Ciach, tu coś wyrasta takiego dziwnego. Po prostu koszmarny widok. Kurczę, o co chodzi? Co jest grane? Ten chłopak na pewno sobie zadaje pytanie codziennie. Czemu on nie ma dłoni? Skoro wszyscy mają. Żona tego mojego kumpla jest analitykiem medycznym. Robi badania organów, które idą do przeszczepów. Zbadała go. Mówi, facet, ty się zdefektował na poziomie DNA. Ty se kod genetyczny pochrzanił. Rozumiecie? Jego dzieciak do końca życia będzie chodził z takim gównem po prostu. I nic za to nie może. Ja nawet nie chcę myśleć, co ten mój kumpel nosi za ciężar teraz, całe życie chodząc ze świadomością, że zaserwował taką przyszłość swojemu dzieciakowi. No po prostu fatalna sprawa. Teraz już nie ma co szukać winnych, nie ma sensu gadać, czyja wina, bo to jest bez sensu. No. To by tylko pogorszyło sprawę. Ludzie nie mają świadomości, co mogą spowodować. Defekty po dragach często nie wychodzą od razu, czasami wychodzą za 20 lat. Ludzie o tym nie wiedzą często. Dzisiejsze dragi nie zabijają tak jak heroina, tylko defektują. Defektują łeb, mózg, defektują flaki. Ludzie się starcami stają w krótkim czasie. A wyglądają normalnie. Wygląda na to, że nic się nie zmieniło. Jak ja zaczynałem ćpać, ja akurat od heroiny zaczynałem. Mój najlepszy friend, który ze mną zaczynał ćpać, 3 razy przywalił hery, 3 razy się zawalił. 3 razy z rzędu dostał zapaści po bardzo słabym towarze. Okazało się, że jego serducho nie toleruje opiatów. Uratowało mu to życie akurat. Ja poleciałem w dół po prostu, równią pochyłem się, potoczyłem jak kulka. Pojawiły się ekstazy. Wszyscy wrzucali ekstazy. Grabek wrzucił raz tylko. Zapalenie osierdzia. To jest taka błona, w której serce funkcjonuje. 5 roku w szpitalu, mało się nie wykręcił. Do dziś jest inwalidą. Totalnym. Wygląda na zdrowego. Nie może sportu uprawiać. Jak stary dziadek musi dbać o siebie. Serce ma skasowane. Co 5 roku na kardiologię podłączają go, badają go całego. Ile jeszcze pożyje? Diagnozują kolesia. Wcale nie wygląda na chorego. Takich ludzi jest mnóstwo, naprawdę. W Olsztynie był taki sportowiec, taki chłopak, 17 lat miał czy 18, lekkoatleta, całe życie trzeźwy jak bąk. Były jakieś zawody, które go tam klasyfikowały do zawodu wyższej rangi. Pojawił się jakiś kolega, mówi, wciągaj krechę, stary, to przelecisz to jak odrzutowiec. On wciągnął krechę i przyleciał, ale do połowy. Nie wiedział, że ma wadę serca. Sport tego nie wykazywał, a amfa go zabiła, jedna mała krecha. Nigdy nie był ćpunem. Cóż za niefart. W Tomaszowie 2 dziewczyny na przykład. Też, dobre uczennice. Ktoś im sprzedał info, że po amfie człowiek się może lepiej uczyć. Kupiły sewora, wciągnęły po kresce. Jedna sobie zdefektowała serducho, zmarła tego samego dnia. Druga zdefektowała se łeb. Do dzisiaj leży, patrzy w sufit od paru lat już. Jest całkowicie sparaliżowana. Nigdy nie były ćpunkami. Nigdy nie wiesz, co w tym worze jest, co kupujesz. Takich ludzi jest mnóstwo, tylko oni już często nie mają możliwości, żeby mówić, że pewne rzeczy się nie opłaca. Za duży stopień ryzyka, żeby pewne rzeczy robić. I tutaj silna wola, ani silna osobowość nie mają nic wspólnego z tym. Z narkotykami jest tak, że one się nie wydalają w 100% z organizmu. Dlatego często defektują po czasie. A dragi są tylko po części wydalane z organizmu. Alkoholem się nawalisz, na drugi dzień zjesz obiad, prysznic i heja, zdrowy. Dragi tylko po części są wypłukiwane z organizmu. Nie metabolizują się w 100%. THC przykładowo wiąże się z tłuszczem, który jest wszędzie, w całym organizmie. Montuje się w osłonkach mielinowych mózgu i kumuluje się tam, jest tego coraz więcej. I dlatego ludzie często jak ćpają, jak jarają, mają zmiany postrzegania rzeczywistości i innymi kategoriami zaczynają myśleć. Inaczej świat widzą, inna logika się włącza. W Łodzi było młode małżeństwo, mieli małe dziecko, takie 4-5 tygodniowe. Poszli na technoparty, nawrzucali się kwasów, ekstaz, przyszli do chaty. Do piekarnika coś wrzucili, zjedli. Rano się budzą, okazało się, że własne dziecko wmucili. I co? I to się nie chce wierzyć w taką bajkę, bo to brzmi jak dowcip, nie? Jak bajka, ale to było. To było 2 lata temu w Łodzi. Siedzą w pierdlu. Wiecie, co mają we łbie codziennie, jak idą na obiad? Ja bym nie umiał żyć z takim obciążeniem. Przypuszczał, że bym sobie w łeb strzelił. Nie umiałbym z czymś takim żyć. Nawet nie wiedzieli, kompletnie nie rozróżniali, nie? Co musiało w ich głowach się pojawić. I nie chcę się wierzyć w takie historie, one są wszędzie. Powiem wam historię, o której żeście zapewne słyszeli miesiąc temu w Szczecinie, co się działo, jak ojciec przyniósł dzieciaka 7-miesięcznego na pogotowie pobitego. Słyszeliście o tym? W wiadomościach o tym gadali. Dziecko zmarło. Okazało się, że jest zgwałcone do tego wszystkiego jeszcze. Sąsiedzi mówią, że w chacie cały czas była techniawka i dragi. No to powiedzcie mi, co on musiał w głowie mieć ten facet? Co on musiał zobaczyć? Co za projekcję musiał mieć, żeby do takiej tragedii doszło? I to jeszcze widziała rodzina. Ludzie z bliska na to patrzyli i nie reagowali. Co się musiało wydarzyć w ich umysłach po prostu, że dopuścili do czegoś takiego? Szok. Takie rzeczy są. To nie jest żadna bajka. To jest rzeczywistość. Dragi zmieniają postrzeganie rzeczywistości i to bardzo poważnie. Ja wiem po sobie, że ja ćpając już x lat, często mi się włączały takie schizy w wełbie, nad którymi ja kompletnie nie umiałem zapanować. I też ja znałem wszystkie możliwe rodzaje dragów. Ja jeździłem do Holandii, przywoziłem tego tony. Ćpałem taki towar, jakiego jeszcze ludzie w Polsce nie znali w ogóle, nie wiedzieli, co to jest. I pojawiały mi się takie schizy, że ja po prostu wariowałem, nie? Manie prześladowcze, miałem wrażenie, że chodzą za mną, szpiegują mnie. Mi się wydawało, że mam podsłuchy w telefonie, w gniazdkach, wszędzie. Takie schizy, których nie idzie unieść, które powodują obłęd. Ja zauważyłem, że wystarczy tydzień trzeźwości i mi to mijało, ale niektórzy nie potrafią sobie zaserwować tygodnia trzeźwości, bo już mają taki etap. I później się zaczyna skakanie z okna, różne dziwne historie. Jak to jest, że dragi, które kurczy, nie szkodzą, są miękkie, a ludzie takie rzeczy robią? O co chodzi? Ja wam powiem, kiedyś w latach 60., tam na pograniczu lat 70., jak się zielsko pojawiło w Stanach na szeroką skalę, rząd amerykański zaczął badać, co to jest. I okazało się, że to ma tam od 0,3 do 4% THC, że to jest mniej uzależniające od wody, od papierochów, że na upartego to można jeszcze leczyć świrów tym albo deliryków. I to była prawda. Ale ludzie, którzy wyniuchali na tym dobry biznes, zmutowali tą roślinę i zrobili z tego skuna. Kiedyś zielsko to była roślina, która miała do 3 metrów wysokości albo i wyżej. Potrzebowała całego sezonu, żeby urosła, konkretnych warunków atmosferycznych i konkretnej gleby. Byle gdzie to nie urosło. Dzisiejszy skun to jest taki chęch mały. To ma w porywach do metra. To rośnie w zamkniętych pomieszczeniach, nie widzi w ogóle słońca. Pod lampami rośnie. Elektronika reguluje temperaturę i wilgotność powietrza. Nie widzi ziemi, nie zna ziemi. Rośnie w granulacie plastikowym, in vitro. I tam się wlewa 100% chemię do tego, którą już się kupuje gotowo. I to są związki amfy, związki LSD tam pakowane. Wszystko, wszelki gnój, jaki ludzie tylko są w stanie wymyśleć, który trzepie w łeb. Fosforany różnego typu. No taki syf, że palucha tam nie zanurzysz, bo ci może paznokieć wytrawić. A ludzie są przekonani, że to jest nieszkodliwe, że to nie uzależnia, że to jest ziele pokoju i inne głupoty. A pakują w siebie chemię taką, że szok. Zielsko jest dzisiaj tylko nośnikiem do serwowania ludziom twardych dragów, o czym mało kto wie. I ćpają wszyscy i się cieszą, że nic się nie dzieje, a później takie defekty i rosną debile i nawet tego nie widzą. Kiedyś zielsko miało w porywach do 5% THC najlepsze krzaki. Dzisiaj standardowy skun ma 20% THC. To nie jest ten sam materiał, co był 20 lat temu, a informacja sprzed 20 lat jest wam serwowana dzisiaj jako standard. To nie jest ta sama roślina. Skun nie jest rośliną, skun to jest cyber. Każda roślina, żeby rosnąć, potrzebuje słońca, skun nie potrzebuje. W skunie jest tyle chemii po prostu, że nie wiem, więcej być nie może, to jest sama chemia, bo to ziemi nie widzi. Nie wiem, czy wiecie, że amfetamina przykładowo wychodząca od producenta jest mieszana ze strychniną. Strychnina to jest trutka na szczury, bardzo silna trucizna. Zabija w ten sposób, że powoduje rozerwania naczyń krwionośnych i wylewy wewnętrzne. Krew się wylewa do środka organizmu. Szczur potrafi zdychać parę dni, zanim skona. Organizacje ochrony zwierząt protestują przeciwko temu, żeby strychniną zwierzęta truć, bo to jest niehumanitarna śmierć. Strychnina jest w każdej amfie. Po co? Po to, że strychnina jest takim katalizatorem, że pomimo kilkukrotnego zwiększenia masy amfy poprzez dosypanie tam różnych środków, konsument ma złudzenie tego samego kopa cały czas. Że ten koleś, który kupuje wora, pomimo tego, że tam jest tylko 20% amfy, on ma złudzenie, jakby to był czysty towar. Taki sam kobiec. Taka ściemka nieszkodliwa. Mówię o amfie, która wychodzi z laboratorium, bo to ona przechodzi jeszcze przez las rąk. I każdy dosypuje od siebie coś, żeby zwiększyć masę tego towaru. I trafiają tam najróżniejsze rzeczy. Wystarczy, że są białe i gorzkie. To jest jedyny warunek, który one muszą spełniać. Spotkałem dealerów, którzy dosypywali środków farmakologicznych, które działały w drugą stronę niż amfa, na przykład uspokajające środki. Koleś wciągał krechę i się robił zielony, pijana z dzioba, fioletowe usta i go wywozili. A lekarze głupieli. Mówią, kurczę, on jest przyspieszony czymś na maksa, a serce mu puka, jakby spał. I nie wiadomo, co mu dać. Czy w lewo, czy w prawo, bo to i to go zabije. I naprawdę, ludzie głupieli, a koleś się przekręcał na ich oczach i nie wiedzieli, co robić, nie? Wyobraźnia dealerów jest po prostu maksymalna. Często ludzie w swojej nieświadomce, w głupocie, tam pakują różne rzeczy, nie zdając sobie sprawy z tego, jak to może podziałać na konsumenta. Ale dealer o tym nie myśli, bo on to sprzedaje, a nie, kurczę, testuje. Dlatego jego to za bardzo nie interesuje. On patrzy, żeby jak najszybciej pozbyć się towaru. Nie wiem, czy wiecie, kto produkuje dragi. 80% heroiny na całym świecie, ponad 80%, pochodzi z Afganistanu. Cała ekipa Bin Ladena swoją wojnę prowadzi za hery. Oni nie chodzą na 8 do roboty. To nie są fajni kolesie. Oni nie biorą wypłaty 15. Cały Afganistan to jest jedno wielkie pole makowe. Cały świat im płaci. Tak to działa niestety. Mało kto o tym wie. Drugie źródło, międzynarodowa przestępczość. O nich słyszycie w telewizji. Tacy kolesie później chodzą i proponują na przykład sprzedaż wystawy rządowej. Wszystko idzie kupić. Bandziory wiedzą, że wszystko idzie kupić i każdego, tylko liczba zer jest różna. I tak się dzieje. Wymiary sprawiedliwości są korumpowane. Bandziory chodzą z rękami w kieszeni i się śmieją w twarz całemu światu. A dzieją się takie rzeczy, że sądy wydają tak absurdalne wyroki, że ludzie są w szoku. Że mówią, kurczę, nie wiadomo, o co chodzi. Że prawo broni bandziora. Nie wiem, czy wiecie w Polsce już w tej chwili. Że ludzie niewinni dostają wyroki za to, że palcami pokazują na tych ludzi i mówią, nie zgadzam się. Często trafiają za to do pierdla. Tak działa międzynarodowa przestępczość. Po prostu szok. I to będzie coraz bardziej. Coraz bardziej będzie. Tam wędruje szmal z dragów. Ludzie jak zaczynają ci pać, potrzebują szmal. Dragi tanieją, ale działy rosną i na to samo wychodzi. Jedni są z bogatych domów, potrafią starych kręcić przez długi czas. Mają dużo kasy, co się finalnie okazuje dla nich po prostu pułapką na maksa. Inni kradną, sprzedają to, co mają. Dziewczyny na ulicach lądują często finalnie. Może któraś z was ma w planie zostanie prostytutką w przyszłości? Niech podniesie rączkę. Nie widzę. Nikt nie ma takich planów. Faceci z pedrylami się zaczynają zadawać, z bokolami różnymi. Tak się dzieje. 75% prostytucji na świecie to są ludzie, którzy na ćpanie zarabiają. Wiecie o tym? W Polsce tego nie widać jeszcze tak, ale do Berlina macie blisko. Rzut beretem, tam to jest bardzo czytelne. Nie znam faceta, który miał w planie zostać jakimś bojem sadomacho w gumowych ciuchach z cwekami na smyczy chodzić. Ale takie rzeczy się dzieją. Dragi tak zmieniają łeb i tak okoliczności życiowe się zmieniają, że w takie zaułki prowadzą. Naprawdę. To nie są żart, to nie jest żadna bajka. Ja znam bardzo wiele takich osób, które dokładnie takie życiorysy miały. Wylądowali gdzieś na drugim końcu świata i robią rzeczy, o które nigdy by się wcześniej nie podejrzewali. Tak jest, dzieci kochane. Niektórzy ludzie, żeby zdobywać kasę, zaczynają dealować. I co? Ja miałem takich dealerów mnóstwo swoich i powiem wam, że kariery zawodowe ich są w 80% identyczne. Że koleś bierze towar, takiemu klientowi się daje na krechę towar, zaczyna dealować, zaczyna ćpać coraz więcej. Nie da się nie ćpać, mając w kieszeni towar. I w pewnym momencie się pojawia problem, bo klient więcej konsumuje niż zarabia. Nie umie się rozliczyć, zaczyna ściemniać. Działy mu wskoczyły już tak na takim wysoki pułap, że po prostu więcej konsumuje niż sprzedaje. Dostaje żółtą kartkę, ma się rozliczyć, nie potrafi. Parę razy tak, w końcu go biorą do bagażnika, karki wywożą, tłuką go baseballami. Dostaje termin, ale taki koleś nie umie się już rozliczyć, bo jest zamotany na maksa. Nie mu się szybciej włącza ucieczka przed tymi ludźmi niż rozliczanie. I zaczyna się ukrywać. I finalnie po jakimś czasie go znowu łapią, znowu go wywożą, tłuką go dwa razy bardziej, bo on się musi zacząć bandziorów bać bardziej niż policji, żeby u policji nie zaczął szukać ochrony. Dalej musi ćpać, szuka innego źródła. Znajduje sobie inne źródło, zaczyna dealować i finalnie jest tak, że ci, co mu dawali wcześniej, go wystawiają policji. Bo taki jest układ, że od czasu do czasu trzeba kogoś wystawić. Policja też musi mieć wykazywalność. Oni z tego często robią telewizyjną szopkę, później oglądasz w TeleExpressie. Jest Wilk City i Kansas City. Ci się pozbyli wrzoda i ci też. Telewizja nagłośniła, ci mają wykazywalność w papierach. Wszystko się zgadza, interes kręci się dalej. Tak jest, niestety. Na dealowaniu nie da się zarobić. Wielu ludzi tak myślało. Znałem kupę dealerów. Każdy z nich to była góra, w porywach do 3 lat dealowali i się powalali, wskakiwali na takie działy, z których już wyskoczyć nie umieli albo szli siedzieć. I w pierdlu im nikt nie pomaga. Takich ludzi w pierdlach jest mnóstwo, takich 16, 17, 18 latków, w którym się wydawało, że na ćpaniu idzie zarobić. Bajka. Z dragami nikt nie wygrał. Dragi kasują wszystkich, kasują dealerów, tak zwanych odbytów, to są ci uliczni dealerzy. kasują grubych dealerów, kasują producentów, wszystkich. Nie ma kozaków. Kozaki umierają pierwsze. Dzisiejsza filozofia dzisiejszego świata mówi, że wszystkiego trzeba spróbować w życiu. Że wszystko jest dla ludzi. A ja twierdzę inaczej, że nie wszystko jest dla ludzi. Może ktoś z was konsumował kiedyś kupsko? Nie jedliście kupy nigdy? No co wy, jacyś dziwni? Przecież miliardy much nie mogą się mylić, no co wy? I nawet gdyby ci ktoś to zaserwował w kryształowym pucharku z waflem, z bitą śmietaną i z ananasem, nie ruszysz tego. Ale gdyby była taka sytuacja, że przez x lat by ci ktoś serwował informację, że kupsko, pomimo niezbyt dobrego smaku, jest bardzo zdrowe, dobrze robi na cerę i na włosy, lepiej się możesz uczyć po kupsku, trądzik znika i jest świetny haj na imprezie, to wiecie, co by się działo, nie? Od razu by się pojawiło kupsko w proszku, kupsko w kochach, kupsko w kremie. I dokładnie analogicznie ta sama sytuacja jest z dragami. Że to jest chemia, która nie jest środkiem żadnym, konsumpcyjnym. Nie pomaga nikomu amfa w nauce. To jest kit sprzedawany przez producentów. Gdyby amfa pomagała w nauce, to byś w każdej bibliotece szkolnej miał wory z amfą. Przychodzisz, robisz sobie krechę. Wciągasz, jesteś mądry. Książkę łykasz w 15 minut i pasuje. I wszyscy by na to mówili, amen, jest świetnie. Ale tak nie jest. To jest kit. Są rzeczy, które nie są dla ludzi, tylko są towarem, który trzeba sprzedać. I machina marketingowa rusza. I serwuje się informację, która ma trafić na twój twardy dysk i się tam zalogować. I tak się dzieje z Zielskiem. Że informacja sprzed 40 lat jest podawana dzisiaj, że zielsko nie uzależnia, nie jest toksyczne, że jest ekostafik w ogóle i super. A tak naprawdę jest nośnikiem do serwowania twardych dragów ludziom. I ludzie o tym nie wiedzą. I potem się zdarzają takie przypadki, jak magiki, jak taka nieszczęsna kora biedna i wiele innych. Ludziom się całe życiorysy rujnują. Tacy ludzie, którzy produkują dragi, płacą za artykuły, które w poczytnych magazynach polskich czytasz na temat Trawska, Zielska, na cztery szpalty artykuł na temat Zielska, ale motto tego artykułu jest, że wszyscy palą i nikomu to nie szkodzi. O amfie, gigantyczne artykuły w dużych gazetach. To są kupione artykuły, to jest normalna procedura marketingowa. Za to się płaci i to robią konkretni ludzie, którzy za tym stoją. To nie są żadni fajni kolesie, którzy chcą wam imprezę umylić. To są kolesie, którzy chcą was złupić, którzy potrzebują twojego szmalu. Oni chcą, żeby każdy, kto raz kupi wora, do końca życia szmal w zębach przynosił. I to jest cała filozofia. Producenci mają jeden cel, żeby drak, który uchodzi za nieszkodliwy, uzależniał od pierwszego razu. Dokładnie po to, żeby taki koleś się od razu stawał dostawcą kasy. Tego się nie da zrobić od razu. To potrzebuje czasu, ale dlatego narkotyki przechodzą ewolucję. Cały czas się zmienia ich działanie. Cały czas się zmieniają formy, zmieniają się znaki handlowe tych dragów. To jest poważna maszyna, to jest bardzo poważna maszyna. Jedno jest pewne, że wszystkim dragi życie rujnują. Że ci ludzie, którzy twierdzą, że nie szkodzi, że mogą przestać kiedy chcą i tak dalej, to jeszcze za krótko ćpają. Tak wszyscy gadają na początku. Ale to się zmienia i to zmienia się w takim tempie, że ty nawet tego nie zauważysz. Człowiek, który jara, nie zauważy pewnych rzeczy. Człowiek, który wali amfę, też nie zauważy. Człowiek, który wali ekstazy, nie zauważy, kiedy się zrobi debilem. Ale to jest bardzo czytelne dla otoczenia, że mu się coś w dekluź poprzestawiało, że inaczej gada, inaczej się zachowuje i myśli kategoriami po prostu wirtualnymi. Wiecie, co jest największym problemem dla narkomana, żeby wrócić? Ja jestem jedynym człowiekiem z ekipy, która zaczęła herę grzać, który wrócił do normalnego życia. Żyje może jeszcze 4 osoby żyją z tej ekipy, z którą zaczynałem heroinę walić. Wyglądałem jak zombie, jak stare dziady w tej chwili. Naprawdę, mają po 35 lat, wyglądają jak 70-latki. Nie da się wygrać z heroiną. Ja jestem jedynym człowiekiem, jakiego znam. Największy problem z powrotem do rzeczywistości nie jest przestać spać, tylko zaaklimatyzować się w rzeczywistości, zatrybić z rzeczywistością, zacząć myśleć normalnymi kategoriami. Ludzie, którzy zaczynają ćpać, przestają się rozwijać. Masz 17 lat, zaczynasz ćpać, kończysz jak masz 30, myślisz kategoriami 17-latka. Niestety, nic nie zmienisz, tak się dzieje. Mózg przestaje się rozwijać, jak człowiek zaczyna ćpać. I to jest największy problem. Ludzie po ośrodkach czasami są pół roku, trzeźwi, rok i wracają do ćpania, bo nie umieją kompletnie zatrybić w rzeczywistości. Dragi bardzo wiele powodują defektów, takich niekojarzonych z dragami. Dziury w mózgu, utrata pamięci. Ludzie mają rozkojarzki, nie potrafią się uczyć. Zapominają o oczywistych rzeczach. Ludzie, którzy jarają, są bardzo niepunktualni, niekonkretni. Może się z nimi 5 razy umawiać, on zawsze gdzieś zapomni. To dotyczy nie tylko ludzi, którzy jarają, wszystkich, którzy ćpają, którzy piją. To dotyka wszystkich. Zdebilowacenie, tak jak powiedziałem, to jest drugi taki czynnik. Po amfie zęby się sypią. Wiecie, jak się fajnie wygląda bez zębów, bez jedynek szczególnie, nie? Dziewczęta szczególnie fajnie wyglądają. Nie wiem, czy wiecie, koleżanki, ale to też się łączy ze zmianami planów życiowych, bo dziewczyna bez jedynki musi szukać niestety innego księcia z innej bajki, nie tego, co miał być już, no. Zespoły amotywacyjne, że taki koleś się rano budzi i on nie umie odpalić, on nie umie sobie napędu znaleźć, on nie widzi sensu w niczym. Depresje jakieś. Mnóstwo ludzi w świrowniach siedzi, którym dragi zdefektowały łeb, schizofrenie. Takie zapętlenia, że już do końca życia wyskoczyć z tego nie idzie. To wszystko robią dragi, niestety. Często to nie jest w ogóle kojarzone. Często po iluś latach to wychodzi. Wielu moich kumpli zaczęło nowe życie. Rodziny przestali ćpać 10 lat temu, czy tam ileś. I stała się dziwna rzecz w zeszłym roku. 2 z nich zmarło. Lekarze mówią, że zmarli śmiercią naturalną. Jak to jest? W wieku 35 lat naturalną śmiercią? Dragi też tak potrafią życie ciachnąć. Z drugiej strony, nieprzewidywalnie dla ciebie. O połowę ci skrócić na przykład. A ty myślisz, że już wyszedłeś i jest wszystko w porządku. Nic nie jest w porządku. Jest 100 kilometrów od w porządku. Człowiek, który wychodzi z dragów, nigdy już nie będzie normalny. Już będzie takim kiszonym ogórem do końca życia. Nigdy nie będzie zielonym ogórem. Tak się dzieje. Życzę wam dobrych wyborów w życiu. Dzięki serdecznie.